Witam Państwa, kłaniam się Wysoki. Proszę, druga część tego przesławnego, prześwietnego z punktu widzenia żydowskich manipulatorów oczywiście i polskich lokaj, żydowskich, niemieckich i brukselskich panów, wszelkich zresztą innych też. Świetny artykuł, bo tym, którzy nie rozumieją, o co chodzi, no tych, którzy się boją chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych, no to przecież to jest po prostu no wspaniała wiadomość, wspaniały artykuł. Natomiast dla tych, którzy myślą, no to jest kolejny powód do tego, żeby się zastanowić nad tym, w jakim nędznym my świecie żyjemy. Powtarzam jeszcze raz Państwu. To, co tutaj pisze ta kobieta, doktor, adiunkt, pracownik naukowy, jest porażająca, bo to tylko pokazuje dwulicowość, cynizm, łajdactwo elit wszelkich, polskich, zachodnich, polskich, białych, głównie białych małp. Białymi małpami oznaczam, jakby określam elity. Znaczy, ta pani dla mnie oczywiście sposób należy do elity, no bo jest wykształcona z dużego miasta, jest fachowcem, wiem o tym, jest fachowcem, no i pisze takie łajdackie teksty, że to głośność. No ale cóż, no widocznie tak to jest, że im człowiek bardziej wykształcony, im człowiek młodszy, tym mniej ma kręgosłupa. Może to wynika z tego, że im ma więcej kredytu, tym mam mniejszy kręgosłup, co? Bardziej giętki. Takie odnośnie wrażenie, że to jest coś koło tego. Tak, proszę Państwa, żałosna to rzecz, żałosny to artykuł, ponieważ pisany jakby wprost z Brukseli, to właściwie czy to z Poznania, czy z Brukseli, co to za różnica, czy to z Warszawki, czy z Poznania, czy z Danzig, to jest obojętne. Ale to jest żałosne, bo taki jest stan polskiej nauki generalnie. Tak, poprzez tą osobę można przyglądnąć się w tym, co pisze ta osoba, ta kobieta, skupia się jak w soczewce całe łajdactwo polskiej nauki. Nie tylko polskiej zresztą. Nie jest wyjątkowa. Łajdactwo światowej nauki. Najlepszym przykładem tego jest sprawa globalnego ocieplenia i sprawa Chin też. Dobrze, wracam do cytowania. Pod tytuł: czy bać się Chin? Problemy, no, znaczy ona sama odpowiada na to pytanie, pokazując to, co robi Unia Europejska i jakby akceptując działania Unii Europejskiej. Skoro Unia Europejska nakłada kaganiec, oczywiście oświaty, oczywiście, a więc nakłada kaganiec na chińskie inwestycje bezpośrednie w Europie, no to znaczy, że się boi. No bo gdyby się nie bała, to by powiedziała sobie, a pies was gania, małe pieski te. A inwestujcie sobie, prawda? Jak Żydzi czują, to jakoś nikogo to nie boli. Nikt się nie boi Żydów. A powinno być odwrotnie. No, Żydów się powinni bać, a niczego nie. No ale widzicie Państwo. De gustibus, jak się okazuje. No właśnie, to lecimy dalej. Cytuję. Problemy Europy z chińskim kapitałem to tylko wierzchołek góry lodowej w nieuregulowanych relacjach. Nie. Ciekaw jestem, dlaczego napisze o nieuregulowanych relacjach. Zastanawialiście się Państwo, dlaczego piszą o nieuregulowanych relacjach. Znaczy, relacje wtedy, kiedy są uregulowane, to wtedy są ok, tak? Więc relacje od 78, czy to, no powiedzmy sobie na okrągło, na krągło, od 80, początka 80 lat do teraz były nieregulowane. I co? No i była feria dosłownie, jeśli chodzi o relacje całego świata z Chinami. Były nieuregulowane. Ale były nieuregulowane? Oj, no to jakie są? Jak były nieuregulowane, to straszne. Tam wszyscy zarabiali harmonię pieniędzy. Może za wyjątkiem Chińczyków szeregowych. Więc ja tu zwracam uwagę na to słowo nieuregulowane. Bo szczególnie to słowo nieuregulowane pasuje do tego wykresu, tego słupowego, o którym wspomniałem, ale będę musiał w tej drugiej części nie zapomnieć i znowu ten wykres zaprezentować, bo to jest tak łajdacki, to jest takie łajdactwo, że to pale się nie mieści, albo jeszcze bardziej. No dobrze, niech będzie i tak. Także to nieuregulowane w kontekście tego wykresu jest świetnym, znaczy wykres jest doskonałym komentarzem do słowa nieuregulowane. Bo teraz się reguluje. Cytuję dalej. Wieloma unijnymi problemami, tak to piszę, można byłoby zaradzić, czy wielu unijnym problemom można by było zaradzić, prawda? Chyba jednak, to się pani pomyliła. Poprzez odpowiednio wczesne wypracowanie określonej, długofalowej strategii współpracy z państwem środka. Jak dotąd stosunki Unia Europejska-Chiny pozostają asymetryczne. Wcale nie chodzi o nierównowagę w handlu czy dostępie do rynku, ale o kwestię fundamentalną. Brak europejskiej wizji co do kształtowania stosunków z Chinami, podczas gdy Pekin sformułował ją dawno temu. To jest ciekawostka. Tutaj zrobię break na moment. To zaraz. One pozostają asymetryczne z punktu widzenia tej pani i nie tylko pewnie, dlatego że Chiny mają od dawna sformułowaną wizję, a Unia nie. To co, Chiny mają płacić za to, że Unia nie ma wizji? No tak, no ktoś musi przecież, prawda? No nie Unia. No przecież nie. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Belgia i tak dalej. No nie oni przecież. To niech Chinole płacą. A ja? Bardzo słusznie. Ciekawe, prawda? No dobrze. Cytuję dalej. Władze chińskie przybywając na kolejne unijne szczyty, dokładnie wiedzą, co chcą wynegocjować, a co mogą poświęcić w imię osiągnięcia większych korzyści w przyszłości. Także wszelkie ustępstwa Pekinu, na przykład podczas ostatniego szczytu Unia Europejska-Chiny, nazwany w prasie zachodniej zwycięstwem wspólnoty, należy rozpatrywać z ostrożnością. Małe bitwy nic nie znaczą, kiedy dla Chin liczy się zwycięstwo całej wojny. Tak, proszę Państwa, tutaj pokazuje ta pani to, co ja nazywam łajdactwem polskich sinologów. Znaczy sinologów bardzo szeroko rozumianych. Znaczy łajdactwem wszystkich tych, którzy dobrze znają Chiny i którzy nienawidzą Chiny. Bo tutaj proszę zwrócić uwagę na te zdania ostatnie. Chińskie władze przybywając na kolejne unijne szczyty dokładnie wiedzą, co chcą wynegocjować, a co mogą poświęcić w imię osiągnięcia większych korzyści w przyszłości. To jest źle? Mnie się wydaje, że ja bym miał szacunek do takiego partnera, który wie, co chce, rozsądny, przewidywalny. No ale i także do kolejne zdania. Także wszelkie ustępstwa Pekinu, na przykład podczas ostatniego szczytu, nazwane w sprawie zachodniej zwycięstwem, należy rozpatrywać z ostrożnością. A tutaj taka mała poleczka się odezwała. Taki właśnie polski lokaik brukselki. Ach. Skąd się to bierze tyle łajdactwa w Polsce? Cytuję dalej. Gdzie tkwi słabość Europy w kontaktach z Chinami? Po pierwsze, długo nie traktowała Europa długo nie traktowała państwa środka, kraju środka z należytą powagą. Dopiero w niedawno wydanych publikacjach politycy unijni przyznali, jak ważne są Chiny, jak mocno mogą zagrozić Unii Europejskiej. Nazwanie Chin przez Komisję Europejską systemowym rywalem czy strategicznym konkurentem to pierwszy krok do uświadomienia sobie potęgi kraju środka. Przy obecnym układzie sił na świecie i stopniowo wycofywaniu się Amerykanów z naszego obszaru rola Europy w przyszłości jest bardzo niejasna. Może się okazać, że to Unia Europejska będzie potrzebować Chin, a nie odwrotnie. Znaczy ja wiem o tym, że tak jest już w tej chwili. No to dziwne, że ta pani tak to formułuje. Po drugie, bo po pierwsze to właśnie to, że oni uznali, że to Chiny są takie ważne. Po drugie, Europa nie wie, czego tak właściwie chce od państwa środka. Zaraz muszę do tego wrócić, do tego zdania. Trudno, cytuję, mówić o interesach wspólnoty w Europie, jeśli na horyzoncie brak wspólnej strategii, nawet krótkoterminowej. Po trzecie, rozczłonkowana Europa nie mówi jednym głosem, pojedyncze państwa realizują własne interesy, dogadując się z Chinami indywidualnie. Także nie pomogą procesy monitoringu napływającego z Chin kapitału, jeśli bardziej liczą się partykularne interesy. No więc, zaraz, bo to było takie zdanie, którego ja chciałem skomentować i oczywiście zapomniałem. Aha, to chyba to, że w przyszłości może się, chociaż nie jestem pewien, ale załóżmy, na pewno to jest też ciekawe. W przyszłości może się okazać, że Unia Europejska bardziej potrzebuje Chin niż odwrotnie. Proszę Państwa, jeśli ekonomista, bo ta pani jest ekonomistką, więc ekonomistka, bo seksizm się zaraz odezwie. Jeśli ekonomistka pisze takie rzeczy w trybie przypuszczającym, to ja, to dodatkowo ekonomistka znająca Chiny i znająca Europę, to mnie ręce i nogi opadają. No przecież to jest jasne, jak Boży dzień, że już w tej chwili dla Chin Europa by mogła nagle się pogrążyć w Morzu Bałtyckim, z Morzu Północnym i w Morzu Śródziemnym i podejrzewam, że po krótkich perturbacjach Chińczycy by szybciutko w ciągu 3 miesięcy zapomnieli o Europie. Oczywiście ja trochę przesadzam, bo do Europy dużo towaru idzie, więc niekoniecznie. Ale czy tak bardzo przesadzam? Wiecie Państwo, ja kiedyś rozmawiałem z różnymi ludźmi z Chin i kiedyś to mnie podniecało, teraz już nie. Podniecało mnie to, co oni mówili o Europie. Europa, to ten taki półwysep tam w jednym miejscu. Bez was można żyć. Dosłownie. Jak się patrzy na świat z punktu widzenia Chin, to Europa naprawdę jest takim malutkim półwyspem gdzieś na końcu świata. Możecie mi Państwo wierzyć. I jeśli chodzi o mnie, to byłoby bardzo fajnie, gdyby tak się kiedyś zdarzyło, że Europa stałaby się nagle takim, znaczy pewnie nie nagle, ale stałaby się takim właśnie, jakimś takim małym, mało znaczącym półwysepkiem na mapie świata. Ja odnoszę wrażenie, że to zdarzy się w ciągu najbliższych, nie wiem, 10-15 lat. Góra, załatwią nam to Żydki przy pomocy, już załatwili częściowo Europę Zachodnią, w dużej mierze załatwili Europę Zachodnią, przesyłając tutaj na spółkę z Turkami ponad 2 miliony muzułmanów, a prześlą jeszcze nieznacznie więcej, niszcząc państwa narodowe w Europie. Teraz się zabrali za Polskę, niszcząc katolicyzm w Europie. W większości Europy już zniszczyli, teraz jeszcze tylko im Polska została. Ostatnio bardzo łatwo im to poszło w Irlandii. A więc, mili Państwo, tak naprawdę to my jako partner to będziemy mieli niedługo do czynienia z Egiptem albo z Turcją, no to co będzie dla nas partner? Dla całej Unii Europejskiej. To będzie dla nas stosowny partner. Bo Chiny to odpłyną już bardzo daleko. Tak, ja to znaczy, ja chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli moją niechęć, to bardzo ładnie powiedziane. To jest salonowo powiedziane, moją niechęć do Europy. Ja chciałem w ten sposób przekazać. A chińską pogardę dla Europy. To już jest lepiej powiedziane. Tak, mili Państwo, wiecie między innymi dlaczego Chińczycy i ja mam taką pogardę dla Unii Europejskiej w kontaktach z Chinami? Bo oczywiście Unią Europejską trzęsą Niemcy, no to chyba nic nowego, prawda? Te wybory w Unii Europejskiej w Brukseli, które miały miejsce wczoraj czy dzisiaj, kiedy musiał Niemiec być, albo kandydat Niemców, albo Niemka. Skończyło się na Niemca. A poza tym to są kandydaci Niemiec. A więc to Niemcy trzęsą Europą, to Niemcy trzęsą Unią Europejską. To Niemcy decydują o Europie. A więc Niemcy realizują od początku 80. lat swoją strategię, długoterminową strategię w Chinach. To Niemcy są odpowiedzialni za to, że Polska nie miała swojej strategii odnośnie Chin. No w tej chwili mamy już bat z wielu stron. I Niemcy poprzednio byli do 15 roku Niemcy i Rosja były tymi państwami, i Żydzi oczywiście, byli tymi państwami, Izrael, byli tymi państwami, które nie były zainteresowane współpracą Polski z Chinami. Teraz doszły do tego środowiska żydowskie i Amerykanie. Znaczy środowiska żydowskie, amerykańskie i Amerykanie. Także my mamy przechlapane. Również na tym froncie. Ale chciałem przez to powiedzieć. To, co powtarzam od zawsze. Że Niemcy, bo wszyscy krzyczą, wszyscy mówią, wszystkie reflektory są skierowane na wojnę chińską i amerykańską. Mili Państwo, ja jestem pewien tego, że jeśli w jakiś sposób Chińczycy uporają się z Amerykanami, to następnym problemem, który wcale nie musi być nazywany wojną, to będą chińskie problemy z Niemcami. Państwo nie zdajcie sobie sprawy z tego, że Amerykanie w niewielkiej ilości zainwestowali w Chiny. Amerykanie kupują od Chin i sprzedają Chin. Natomiast Niemcy to jest tak jak rak. Znaczy, Amerykanie to jest taki wrzód na skórze, który stosunkowo łatwo wchodzi. Natomiast Niemcy, obecność Niemiec w Chinach, to jest jak rak. Tego się skalpelem nie wydnie. To są przerzuty wszędzie. Ich przedsiębiorstwa są w każdej dziedzinie życia. W każdej. Oni są naprawdę jak rak. Na zdrowym ciele, a właściwie w tej chwili już chorym, ciele Chin ludowych. Ciekaw jestem, kiedy władcy państwa środka, kiedy partia zorientuje się, że już jest źle. Już będzie po herbacie? Wtedy, gdy już będzie po herbacie? Kiedy już Niemcy będą kontrolowali bardzo dużą część wrażliwych miejsc chińskiego przemysłu? Tak. Więc teraz porównajcie właśnie możliwości Niemiec, które są w Chinach jak rak, i możliwości Polski, których nie ma w ogóle, dlatego że Niemcy sobie między innymi i Żydzi sobie tego nie życzą. A dlaczego Żydzi mieliby sobie tego nie życzyć? Możecie Państwo powiedzieć, no Pilch ma tą ojczy żydowską fobię. Nie, nie. Ja po prostu wiem, że oni są wszędzie. Wszędzie, gdzie jest geszeft, to oni są tam są. Rzecz polega tylko po prostu na tym, że oni, czyli Żydzi, chcą opanować Polskę całą. Całkowicie oni. To oni chcą decydować o tym, jaka Polska będzie. Właściwie już nie Polska, tylko Polin. Bo odnoszę takie dziwne wrażenie, że ja już mogę umrzeć nie w Polsce, w Rzeczpospolitej Polskiej, a w Polin. Nie chciałbym, bardzo tego nie chciał, ale tu ode mnie nic nie zależy. Więc skoro oni, czyli Żydzi, decydują w Polsce o wszystkim, a przyglądnijcie się pod tym kątem naszemu życiu politycznemu i gospodarczemu, no to dlaczego oni mieliby pozwolić Polakom, swoim lokajom, na decydowanie o imponderabiliach polskiego handlu, na przykład zagranicznego? Nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby pozwolili na to. I bez wątpienia nie pozwolą. To tylko taka dygresja, jeśli chodzi o stosunki polsko-chińskie w ramach oczywiście Unii Europejskiej. Które to stosunki polsko-chińskie, czy w ogóle tych państw szesnastki z Chinami mają się nijak do stosunków na przykład samych Niemiec z Chinami, czy samej Wielkiej Brytanii z Chinami, czy samej Francji z Chinami. Porównajcie sobie te, nie wiem, 1,5-2 miliardy dolarów rocznie chińskich bizów w naszej szesnastce z tymi kilkunastoma miliardami dolarów bizów na zachodzie Europy. I zobaczycie dlaczego. I pomyślcie. To wtedy zrozumiecie, że ja mam rację. Że jest tak dlatego, że ci panowie niemieccy, francuscy, brytyjscy i inni uważają nas za pariasów, za parubków, za lokaj. I tak nas traktują. Tak nas traktowali i tak nas w dalszym ciągu traktują. O czym zresztą niedwuznacznie dał do zrozumienia pan premier Morawiecki wczoraj czy dziś, mówiąc o tym, jak to byliśmy traktowani i jak nie chcemy już być traktowani. Myślicie państwo, że jak się kogoś traktuje jak parobka i lokaja, jak za czasów Tuska i innych tam Millerów i innych Kwaśniewskich, jak Europa, jak wystarczyło, że jakiś dygnitarz z Europy poklepał Kwaśniewskiego czy innego kretyna po plecach i ten omal nie zsikał się ze szczęścia, to jak mieli na nas patrzeć? No to też nasze relacje z Chinami gospodarcze są właśnie takie, na takim poziomie, na jaki pozwolili panowie z Paryża, Berlina, Brukseli i tak dalej. Proszę Państwa, myślenie ma kolosalną przyszłość. Sugeruję Państwu, żebyście myśleli, przemyśleli to, o czym ja przed chwilą mówiłem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.